rozważamy list do Galacjan. Wiecie, że to jest list doktrynalny, nazywany też wielkim listem, bo należy do tej czwórki wielkich listów Nowego Testamentu. Jest obok listu do Rzymian, dwóch listów do Koryntian, właśnie on jako taki czwarty wielki list. I zajmuje się zwalczaniem herezji, czy też fałszywej nauki, jaka pojawiła się w zborach Galacji, o których już mówiliśmy, gdzie one zostały założone przez apostoła Pawła i kiedy. I ci fałszywi nauczyciele, skoro apostoł Paweł tyle uwagi poświęca w pierwszym, drugim rozdziale, aby uzmysłowić Galacjanom to, że spotykał się z gronem apostolskim, to znaczy, że ci fałszywi nauczyciele musieli jakby powoływać się na to grono dwunastu i próbowali w ten sposób argumentować, i apostoł Paweł też się na nich powołuje i mówi, że tych dwunastu i to grono apostolskie podało mu na znak właśnie takiej wspólnoty rękę i że jego zwiastowanie jest właściwe. Zwalcza tą herezję, którą oni głosili, że aby być zbawionymi, musicie się dać obrzezać. Musicie zacząć wypełniać zakon. Moi drodzy, jest wielka moda na Izraela i na te rzeczy starotestamentowe. Niektórzy gromadzą się, aby obchodzić wspólnie wieczerzę paschalną i tak dalej. I to chrześcijanie, nie Żydzi, ale chrześcijanie. Jest to może dobre jako pewna ciekawostka. Natomiast żebyśmy tak przez moment nawet nie pomyśleli, że musimy wejść w jakieś tam struktury czy jakieś praktyki związane z judaizmem, dlatego że wszystko to, co było w Starym Przymierzu, Biblia nazywa to cieniem, zapowiedzią tego, co jest rzeczywistością. A wiecie, w liście do Kolosan apostoł Paweł napisał wyraźnie, że rzeczywistością jest kto? Jest Chrystus. Wszystko to, co było w Starym, było tylko zapowiedzią, było obrazem i miało pokazać i pokazywało i zwiastowało, zapowiadało niekogo innego jak osobę Jezusa Chrystusa. Więc byłoby nierozsądną rzeczą, mając Chrystusa. I tak samo apostoł Paweł to zwalczał właśnie w zborach Galacji. Kiedy masz już rzeczywistość, chcesz zostawić rzeczywistość i znowu wracać do cienia, do zapowiedzi, do tego, co było przemijające, co było czasowe, co było tylko na jakiś okres. A więc walka jest tutaj, którą prowadzi apostoł Paweł, jest zasadnicza, bo tu chodziło o kwestię zbawienia. Bo jeżeli, Paweł mówi tak, jeżeli wrócicie z powrotem do zakonu, do obrzezania i będziecie uważali, że to obrzezanie i przepisy zakonu są warunkiem zbawienia, to wypieracie się Chrystusa. To wypadacie z łaski. Tak w trzecim rozdziale listu do Galacjan o tym mówi. Dlatego używa bardzo, powiedzieliśmy, ostrego języka. Mówi, że ci chrześcijanie, mówi, nie dajcie się omamić. Nie bądźcie nierozumni. Nie zachowujcie się w ten sposób. I w trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu, on mówi, przed wami został wymalowany obraz Chrystusa ukrzyżowanego. Paweł bardzo mocny nacisk w swoich listach, w liście do Rzymian, w pierwszym liście do Koryntian, mówi o Chrystusie ukrzyżowanym. Mówi, Chrystus został przed wami wymalowany. I to było, to używa tutaj takiego języka, jak stosowano to w tamtych czasach, jak król czy namiestnik ogłaszał jakiś edykt, to ten edykt przybijano w widocznym miejscu, jego treść, tak że każdy mógł to przeczytać. Albo jakiś obraz czegoś, tak żeby każdy mógł to zobaczyć. I on mówi, ja właśnie w taki sposób wymalowałem przed wami obraz Chrystusa ukrzyżowanego. A wy chcecie teraz odwrócić swój wzrok od Chrystusa, w którym jest wasze zbawienie, i znowu zwrócić się do tego, co jest cienie, do tego, co przeminęło, do tego, co nie jest rzeczywistością. I tutaj pamiętacie, w tym trzecim rozdziale apostoł Paweł argumentuje. Już wcześniej mówi o tym, że jego Ewangelia nie jest ludzkiego pochodzenia, on nie został powołany przez człowieka, a teraz dalej kontynuuje i argumentuje. W tym trzecim rozdziale, pamiętacie, powołuje się na Abrahama. Ci fałszywi nauczyciele są tak skoncentrowani na Mojżeszu i na zakonie Mojżesza, że przeoczają pewne istotne rzeczy związane z tym Bożym planem zbawienia. I Abraham mówi, słuchajcie, wy się koncentrujecie na Mojżeszu, wy się koncentrujecie na zakonie, ale wróćmy się jeszcze 430 lat wcześniej. Popatrzmy na Abrahama, komu została dana obietnica. I kto został usprawiedliwiony bez zakonu, tylko przez wiarę? Mówi, tą osobą jest Abraham, prawda? 430 lat przed zakonem, przed nadaniem zakonu, już Bóg dał obietnicę, że w nim będą błogosławione wszystkie narody i w jego potomstwie, mówiliśmy w tym trzecim rozdziale, 16 wierszu, apostoł Paweł mówi, tym potomkiem, w którym jest to zawarte błogosławieństwo abrahamowe, jest Jezus Chrystus. I kiedy ty przyjmujesz Chrystusa, masz udział w tym błogosławieństwie Abrahama, zanim właśnie został nadany zakon. W 14 wierszu Paweł mówi tak, 3 rozdziału, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. A więc mówi tak, słuchajcie, wy już zostaliście usprawiedliwieni. Więcej, mieliście liczne doznania Bożej łaski w swoim życiu. Więcej, otrzymaliście moc Ducha Świętego i wy teraz chcecie jakby podważyć to wszystko i z powrotem wrócić do czegoś, co przeminęło. A więc mówi, nie możecie tak robić. Jeżeli tak zrobicie, to wiedzcie, że zapieracie się łaski, zapieracie się Chrystusa i mówi tak, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w zakonie Mojżesza. A więc mówi, wyszliście spod tego przekleństwa w Chrystusie, będąc w Chrystusie. I teraz znowu chcecie wrócić pod przekleństwo, słuszne przekleństwo Boże, bo on tutaj mówi tak, jeżeli ktokolwiek nie pełni wszystkiego, co zakon mówi, to ściąga na siebie sąd i gniew Boży. A więc mówi tak, zanim pojawił się zakon, pierwsza była obietnica dana Abrahamowi. I ta obietnica była mu dana na podstawie wiary. I Abraham otrzymał zapewnienie, że jest usprawiedliwiony właśnie przez wiarę, przez zaufanie, jakie okazał Bogu, kiedy Bóg do niego przemówił. W pierwszej Mojżeszowej, w 15 rozdziale, tam czytamy o tym usprawiedliwieniu, które stało się udziałem Abrahama i zanim został nadany zakon. Więcej, zanim w ogóle Abraham został obrzezany. A więc mówi, słuchajcie, jest usprawiedliwienie po prostu przez wiarę, nawet tam jeszcze nie było mowy w ogóle nawet o obrzezaniu, nie mówiąc już o zakonie. W 15 rozdziale czytamy tak, może od pierwszego wiersza. Po tych wydarzeniach doszło Abrama, jeszcze nawet jego imię nie zostało zmienione. On ciągle nazywa się Abram. W widzeniu następujące słowo Pana, nie bój się Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to za ku usprawiedliwieniu, za sprawiedliwość. A więc nie jest mowa jeszcze o obrzezaniu. O obrzezaniu dopiero czytamy w 17 rozdziale, czyli po wielu, wielu jeszcze latach, czyli gdzieś co najmniej 16, 14 lat od tego wydarzenia, co najmniej, bo jeszcze Ismael się przecież nie urodził, a on był 14 lat wyprzedził Izaaka, zanim Izaak się urodził. A więc już Abraham został usprawiedliwiony. Jak? W jaki sposób? Przez to, że uwierzył Bogu, że zaufał Bogu. A więc, moi drodzy, i teraz, kiedy apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w 3 rozdziale i później w 4 rozdziale, on to potwierdza. Zobaczmy do 4 rozdziału, od 1 wiersza listu do Rzymian, jeżeli macie Nowy Testament. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co Pismo mówi? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. Zwróćcie uwagę, że i w liście do Galacjan, wiersz 8 i 9, i w tym liście do Rzymian, 4 rozdziale, tym błogosławieństwem dla Abrahama i dla nas dzisiaj jest usprawiedliwienie. Czyli jest taka równość położona między błogosławieństwem, to błogosławieństwo, czyli usprawiedliwienie, które otrzymał Abraham, także staje się naszym udziałem, twoim i moim w Jezusie Chrystusie, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. A więc czy to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, pyta Paweł, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Bo oni mówią, musicie się obrzezać i musicie wypełniać uczynki. To kiedy Abraham otrzymał to błogosławieństwo usprawiedliwienia? Przed czy po? Przed chwilą mówiłem, czytaliśmy w 15 rozdziale, że już został usprawiedliwiony, czyli to błogosławieństwo usprawiedliwienia darmo przez wiarę z Bożej łaski otrzymał przed obrzezaniem. Bo dopiero później, po co najmniej 14 latach, Bóg mu nakazał, kiedy już zmienił jego imię, kiedy miał 99 lat i mówi, za rok Sara będzie miała syna, i wtedy Bóg nakazał mu obrzezać samego siebie i cały swój dom, i to był znak. I teraz, w jakich więc okolicznościach? Lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z góry, z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. A więc mówi jednoznacznie, usprawiedliwiony jest poganin przez wiarę Chrystusa, a Żyd, który ma zakon, który trzyma się, będzie tak samo usprawiedliwiony, jeśli zaufa Chrystusowi. A jeżeli go odrzuci, a pokłada nadzieję tylko w zakonie, nic mu to nie pomoże. Zresztą, jak mówi w liście do Rzymian w pewnym miejscu, mówi, że oni, Żydzi, próbowali ustanowić własną sprawiedliwość, prawda, w oparciu o zakon, odrzucając Chrystusa. I potknęli się o kamień obrazy, którym jest Jezus Chrystus. Tak więc widzimy, że to błogosławieństwo abrahamowe, czyli to usprawiedliwienie, które jest darmo z łaski przez wiarę, dokonuje się przez właśnie prostą, szczerą wiarę w Jezusa Chrystusa. Zobaczmy jeszcze do listu do Galacjan, 3 rozdział, wiersz 8 i 9. A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. A więc widzimy tutaj, że to słowo błogosławieństwo łączone jest z usprawiedliwieniem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak więc mamy w tym udział. Co jest ciekawe, apostoł Paweł tutaj wyraźnie mówi do nas wszystkich, że łaska polega na tym, że nie byliśmy w stanie wypełnić uczynków zakonu. Nikt nie był w stanie, żaden człowiek. Ale jednak przez wiarę Bóg nas usprawiedliwia, chociaż nie jesteśmy w stanie wypełnić tego wszystkiego, co Bóg w zakonie powiedział. A więc mówię, skoro Żyd nie potrafił, to jak myślicie, że poganie potrafią to wszystko wypełnić? Nie, Bóg nas z tego przekleństwa, które sprowadził na nas zakon, słusznego przekleństwa. No bo jeżeli nie spełniliśmy tego, co Bóg zamierzył, to słuszne przekleństwo, ale Bóg nas z tego wyprowadził. W jaki sposób? Poprzez to, że Chrystus stał się za nas przekleństwem. Cały gniew, całe przekleństwo związane z grzechem, z nieprzestrzeganiem prawa Bożego zostało złożone na Jezusa Chrystusa. To jest wyraźnie powiedziane, przeklęty każdy, który zawisł na krzyżu. A więc Pan Jezus Chrystus stał się za nas przekleństwem. Jeżeli ludzie byli w Starym Przymierzu pod zakonem, nie wypełniali go, to ciążyło na nich Boże przekleństwo. Na wszystkich ciążyło to przekleństwo z powodu występków i grzechu. Ale Chrystus stał się za ciebie i za mnie przekleństwem. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, że On, Chrystus, stał się przekleństwem. To nie jest takie sobie proste słowo. Posłuchajcie, według prawa mojżeszowego każdy kryminalista, który został skazany na śmierć, którą wykonywano zazwyczaj przez ukamionowanie, miał być przywiązany do słupa albo powieszony na drzewie, co było symbolem odrzucenia przez Boga. To powieszenie na drzewie było symbolem i wskazywało na to odrzucenie przez Boga z powodu grzechu, którego się dopuścił. A więc takiego kamienowanego przywiązywano do pala i go kamienowano, albo wieszano go i to było to połączenie skazańca z drzewem, prawda? Wiązało się, że taki człowiek jest przeklęty przez Boga. I nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, został przybity do drzewa. Został przeklęty przez Boga. Zasłużył na to? Nie. On to uczynił z powodu twoich i moich grzechów. Dlatego apostoł Paweł mówi, wymalowałem przed wami obraz Chrystusa. Tego, który stał się przekleństwem. Wziął całe przekleństwo zakonu, który zakon mówił, przeklęty jest każdy, który nie wytrwa w pełnieniu tego wszystkiego, co jest zapisane w zakonie. I Chrystus stał się za ciebie i za mnie przekleństwem, poniósł to przekleństwo, abyśmy mogli być wyprowadzeni spod tego przekleństwa, abyś miał dzisiaj udział we wszelkim duchowym błogosławieństwie niebios. A więc czym możesz pokładać nadzieję? Na kogo możesz zwrócić uwagę? Tylko na osobę Jezusa Chrystusa. Jeśli chcesz mieć Boże błogosławieństwo, musisz zaufać Chrystusowi. Zaufać temu, co On dokonał na krzyżu Golgoty. A wtedy zdjęte będzie przekleństwo, sąd i gniew Boży, a czeka cię i spocznie na twoim życiu łaska i błogosławieństwo. Halleluja. Popatrzcie, to wszystko dokonane jest, i apostoł Paweł to mówi, dokonane jest w Chrystusie ukrzyżowanym, w żadnych innych praktykach. Nic nie możemy do tego dodać, ale jest to darmo z łaski. Pomyśl przez chwilę, skoro Chrystus stał się przeklęty z powodu ciebie i mnie, naszych grzechów, to pomyśl teraz, kiedy zostałeś wyjęty spod tego przekleństwa, to pomyśl, jak wielka jest obfitość błogosławieństwa Bożego nad twoim i nad moim życiem w Jezusie Chrystusie. W liście do Rzymian w 8 rozdziale tam jest powiedziane, że nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. I tam także jest powiedziane, jak żeby Bóg nie darował nam wszystkiego, skoro z własnego Syna nie oszczędził ze względu na nas. I może to brzmi, mówimy, ja to wszystko wiem, ja to wszystko znam, ja to setki razy słyszałem, ale dałby Pan, żebyśmy to z nową świeżością zobaczyli. Nie musisz zapłacić, nie musisz zapracować, nie możesz zasłużyć, jest ci to po prostu dane w Jezusie Chrystusie, nie tylko zdjęte przekleństwo, nie tylko zdjęty sąd, ale udzielone wszelkie duchowe błogosławieństwo. Jak więc zatem otrzymaliście Ducha? Jak staliście się uczestnikami Ducha Świętego, który was woła, Abba Ojcze? Jak otrzymaliście chrzest w Duchu Świętym? Otrzymaliście tą darowiznę, o której mówi apostoł Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy, że należy się to wam i wszystkim, którzy uwierzą w Chrystusa. Z łaski. Dlatego, że już jesteś ubłogosławiony. Właściwie powinniśmy to przyjmować, jak Słowo Boże mówi, łaskę za łaską, błogosławieństwo za błogosławieństwem. Sami wiemy, jak bardzo często odczuwamy ten ogromny brak tego błogosławieństwa, prawda? Bo ta codzienność i tak dalej nas z tego ograbia. To dlatego właśnie tego, że Jezus został tam przeklęty, woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Zobaczcie, jak wielkie jest nasze zbawienie, jak wielkie jest wykupienie człowieka. I apostoł Paweł idzie dalej. Czymże, skoro mówi, w zakonie nie znajdziecie, w obrzezaniu, w uczynkach zakonu nie znajdziecie usprawiedliwienia, wy już go macie, a więc nie utraćcie go. Czymże więc jest zakon? I teraz zaczyna się zastanawiać i wiecie, Paweł jest, ma niesamowite objawienie od Boga. Bo wiecie, stanąć przeciwko wielowiekowej tradycji, jakiej był naród żydowski, i nagle głosić w tak jasny, tak przejrzysty sposób łaskę, usprawiedliwienie z wiary, to było coś, dlatego został znienawidzony. Prawda? Że on coś takiego głosi. Czymże więc jest zakon? W 19 wierszu 3 rozdziału zadaje pytanie. Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka. Moi drodzy, pierwszą rzeczą, którą tutaj apostoł Paweł mówi, że zakon w jakimś etapie planu Bożego, a więc już wcześniej Abraham został usprawiedliwiony z wiary i dopiero po 430 latach Bóg nadaje zakon. Po co go nadaje? Paweł mówi, to jest dodatek. To nie było coś zasadniczego. Bo przecież nawet mając zakon, Bóg honorował wiarę. Przecież 11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi o ludziach, którzy byli pod zakonem i którzy odnieśli tą pochwałę, prawda, z powodu wiary. Nie tylko Noe, nie tylko Abraham, ale tam wymieniony jest Mojżesz, tam wymienieni są sędziowie, tam wymienionych jest wielu ludzi, którzy byli pod zakonem. A więc mówi, czym więc jest zakon? Został dodany do tego, co już wcześniej Bóg powiedział, i obiecał, dodany z powodu przestępstw. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi tak, nie wiedziałbym o grzechu, gdyby nie zakon. A więc, moi drodzy, z powodu tego, że ludzie grzeszyli, Bóg dał zakon, Bóg dał prawo, aby określić. Tam jest 613 przykazań, pozytywnych i negatywnych w zakonie. Co jest właściwe, dobre, a czego Bóg zabrania? Po to, aby nauczyć ich Bożych, wskazać na Boże drogi i Bożą sprawiedliwość. A więc zobaczmy do listu do Rzymian, do 7 rozdziału, gdzie apostoł Paweł rozwija także tą myśl. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Moi drodzy, a więc Bóg dał zakon, aby wskazać na Boże drogi i na Bożą sprawiedliwość. Jeszcze list do Rzymian 3,21. Za chwilę będziemy dalej ten fragment, który czytaliśmy. Rzymian 3,21. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża. Czyli zakon objawiał Bożą sprawiedliwość, czyli Bożą świętość. Prawda? Po to został dany, aby ludzie, Izrael mógł zobaczyć, jak święty i sprawiedliwy jest Bóg. Taki był Boży cel, między innymi. I czytamy dalej. Albowiem grzech otrzymawszy podnietem przez przykazanie zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. I tutaj dalej mówi, tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Ciekawie apostoł Paweł myśli i argumentuje, nie? Mówi tak, gdy nie było zakonu, nie wiedziałbym o grzechu. Ale teraz, kiedy pojawił się zakon, kiedy przyszło przykazanie nie rób, to mnie aż korci, żeby zrobić. Nagle zakon mi uświadomił, że nie jestem święty i sprawiedliwy, że w moim ciele odkrywam inne prawo, prawo grzechu. I Boży zakon jest święty, jest sprawiedliwy. Ale kiedy on mówi do mnie, to moje ciało, mój stary człowiek, to wszystko reaguje inaczej. Tak więc pierwsza rzecz, żebyśmy dodani z powodu przestępstw, abyśmy zobaczyli Boże drogi i Bożą sprawiedliwość. Wiemy bowiem, wiersz 14, wiemy bowiem, że zakon jest duchowy. Ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. I jeszcze może ten 13 wiersz, bo go nie doczytałem. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. A więc z jednej strony, popatrzcie, tutaj czytamy w wielu miejscach i tak powinniśmy patrzeć, zakon sam sobie jest święty, jest dobry, jest sprawiedliwy. Ale co się okazało? Ten sam zakon, który jest dobry, święty i sprawiedliwy, uświadamia mi, a więc pokazuje mi, jest dodany także po to, aby pokazać mnie, człowiekowi, moją grzeszność, moją nieużyteczność dla Boga, tą niemożność wypełnienia prawa Bożego, które Bóg domagał się w swoim zakonie. I tutaj w tym fragmencie 7 rozdziału apostoł Paweł mówi, albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest święty, że zakon jest dobry, ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie. To jest w moim ciele dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę. To czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Słuchajcie, nie ma w tym momencie dla nas żadnego usprawiedliwienia. Oto zakon uświadamia mi, uzmysławia mi, że ja jestem cały pogrążony w grzechu, zniewolony grzechem, każdy człowiek. A więc z jednej strony pokazuje na świętość i sprawiedliwość i dobroć Boga, a z drugiej strony stawia i pokazuje, że człowiek jest totalnie bezradny, nie jest w stanie tego zakonu wypełnić, bo odkrywamy w sobie, że każdy z nas jest pod panowaniem grzechu. Dzięki Bogu, że Bóg to w taki sposób pokazuje. Słuchajcie, co robi łaska Boża? Łaska Boża sprawia to, że uświadamia nam w pewnym momencie właśnie ten stan, że jesteśmy tak zepsuci, tak grzeszni, chociaż wydawało nam się, że jesteśmy sprawiedliwi, że nie ma dla nas nadziei. W kim jest nadzieja? Tylko znowu możesz popatrzeć na tego, który został wymalowany, na Chrystusa i w Nim szukać usprawiedliwienia. Jeżeli nie popatrzysz z ufnością i z wiarą i nie powierzysz swojego życia Chrystusowi, nie ma dla nikogo nadziei. Prawda? I apostoł Paweł mówi tak, znajduje tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? W 8 rozdziale i 3 wierszu listu do Rzymian Paweł mówi, ale czego zakon nie mógł dokonać, czym był słaby z powodu ciała, to dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Znowu rozwiązanie jest w Chrystusie. Czasami, wiecie, grzesznicy czy człowiek grzeszny mówi tak, ja chcę się podobać Bogu i postanawia po raz pierwszy i drugi i setny i tysięczny. I mówi, jeśli będę się lepiej się postaram, to w końcu mi się uda. Apostoł Paweł i Słowo Boże nam mówią, nie uda ci się. Nie jesteś w stanie wypełnić tego wszystkiego. Zakon został dodany, aby pokazać, jak bardzo jesteśmy zepsuci i grzeszni przed obliczem Bożym. A więc przestań się starać. Przestań mówić, dam rady. Trochę więcej wysiłku, więcej postu, więcej modlitwy, więcej czytania Biblii. Chociaż te wszystkie rzeczy są dobre, to nie da ci wybawienia. Bo wybawienie nie jest w naszych wysiłkach i w nas. Wybawienie jest w Chrystusie Jezusie. A więc kiedy z wiarą spojrzysz na Niego, kiedy powiesz, ja nie mam mocy, ale teraz, pamiętacie, co Paweł mówi w tym liście do Galacjan, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Panie, Ty sam masz moc się tylko z tym rozprawić, skoro oddałem Ci moje życie, Ty żyjesz we mnie, to rozpraw się i daj mi zwycięstwo nad tym wszystkim. I kiedy pozwalamy Chrystusowi przejąć kontrolę i działać, kiedy my się jak odsuwamy na bok i mówimy, ja jestem przegrany. Ale kiedy pozwalasz Jemu zacząć działać Jego mocą, nagle odkrywasz, zaczynasz mieć zwycięstwo. Bo to zwycięstwo nie jest nasze, jest Jego w nas. On odnosi w nas zwycięstwo. Wiecie, i to jest ten największy problem, że my staramy się o własnych siłach zmienić, rozprawić z czymś, a Bóg mówi, nie jesteś w stanie, przyjdź do mnie, zaufaj mojej łasce i mojej mocy, a ja dam ci zwycięstwo. To jest ciągłe życie z łaski. Ja musiałem przyjść do Chrystusa i aby być odkupionym, zbawionym, usprawiedliwionym, po prostu zaufać. I kiedy uwierzyłem, On mnie zmienił, dał mi nowe życie, prawda? Ale każdy kolejny dzień ma wyglądać tak samo. Ja ciągle żyję z łaski, z Jego mocy, nie przez własną moc. I ja mogę wam to tłumaczyć i wy możecie mi kiwać głowami i ja też mogę to mówić, ale mamy z tym ogromny problem. A potrzebujemy tego zwycięstwa. Każdy z nas wie, że potrzebujemy tego zwycięstwa, prawda? A ilekroć razy mówimy, dam radę, jestem w stanie, to nagle odkrywasz, że znowu przegrałeś, że przegrywasz. Prawda? Tak jak potrzebowałem łaski i mocy w momencie nawrócenia i mówimy, przyjdź taki, jaki jesteś do Chrystusa. Dobrze mówimy? Dobrze mówimy, przyjdź taki, jaki jesteś. Brudny, pokonany, słaby, a On da ci moc. I wtedy w rozpaczy, kiedy już próbowaliśmy różnych rzeczy, przychodzimy do Chrystusa i mówimy, Panie, zbaw mnie, doświadczasz łaski i mocy i fruwasz. Mija miesiąc, dwa i nagle zaczynają się problemy. Mówisz, gdzie te emocje, gdzie te uczucia? Ja tak czułem Jezusa, a teraz znowu zaczynają się pojawiać te różne rzeczy, jak złość, czy jakieś frustracje, czy coś. A Bóg mówi znowu, patrz na mnie, pozwól mi żyć. Pozwól, żebym ja moją moc objawiał w tobie, a będziesz miał zwycięstwo. Zawsze potrzebujemy łaski. Dzień po dniu potrzebujemy Jego łaski, Jego mocy. Dlatego Paweł tak pięknie mówi, już nie ja żyję. Żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja cały czas żyję tylko dlatego, żyję dla Boga, tylko dlatego, że On, Chrystus, żyje we mnie. Tak ma być, aż On przyjdzie. A później już będziemy zawsze z Nim. Ja mówię, to jest jedna z najtrudniejszych, jak nie najtrudniejsza prawda w naszym chrześcijańskim życiu. Abyśmy mogli żyć w zwycięstwie. A więc Paweł zadaje pytanie do Galacjan. Czymże więc jest zakon? Nie jest czymś głównym. Jest dodatkiem. Został dodany do czasu, do pewnego czasu. Jest dodatkiem, po co? Aby pokazać nas sprawiedliwość i świętość Boga, a z drugiej strony uzmysłowić nam, jak bardzo jesteśmy grzeszni i zepsuci. Dalej zakon uświadamia nam tą bezradność wobec naszej grzesznej natury, o czym już czytaliśmy. Przyniósł potępienie, został dodany i zakon, kiedy się pojawił, przyniósł potępienie, gniew Boży i śmierć. Prawda? O tym czytaliśmy w trzecim rozdziale w listu do Galacjan w 10 wierszu. Paweł mówi, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. A więc to przyniósł zakon, potępienie, gniew i śmierć. Czy słusznie? Słusznie, bo zakon uświadomił nam, że jesteśmy przestępcami. A więc skoro przestępca, to nie możesz, prawda, tutaj uważać, że nic się nie stało. I w liście do Rzymian 7:10 także apostoł Paweł, to czytaliśmy, właśnie mówił, że a ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było mi ku śmierci. Prawda? Ono mnie potępiło. Zwróćmy dalej uwagę na to, że w tym liście do Galacjan apostoł Paweł mówi tak, skoro chcecie polegać na zakonie, musicie wiedzieć, czym on jest i dlaczego on jest. Musicie zrozumieć właściwe jego znaczenie. Mówi tak, został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. O jakim pośredniku apostoł Paweł tutaj mówi? O Mojżeszu. Mojżesz otrzymał prawo i zakon poprzez aniołów. Ale on mówi, ale Abraham usłyszał głos nie od aniołów, ale od samego Boga. A więc zupełnie inaczej to wyglądało w przypadku Abrahama, a inaczej wyglądało, i o tych aniołach też czytamy w Dziejach Apostolskich, w 7 rozdziale, kiedy Szczepan mówi w swojej mowie obronnej i też mówi, że zakon, prawo zostało przez anioła dane Mojżeszowi. A tutaj jest w dwóch miejscach, co najmniej jest liczba mnoga, przez aniołów zostało to prawo przekazane. I jak tutaj czytaliśmy, aż do czasu przyjścia potomka. Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka. I tym potomkiem, już wcześniej powiedział, jest nie kto inny jak Jezus Chrystus. Prawda? Obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Nie potomkom, ale właśnie potomkowi temu, a tym jest Chrystus. I dalej czytamy, że zakon, prawo został nam dany i stał się strażnikiem. Czytamy tak, pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. A więc nie tylko mówi, że jest dodatkiem zakon, ale zakon był strażnikiem dla Izraela. To słowo strażnik, tutaj zresztą mówi wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. Czyli to słowo strażnik oznacza właśnie trzymanie w zamknięciu, dopóki nie objawiła się wiara. Czyli Żydzi pod zakonem byli strzeżeni przez zakon, pilnowani przez zakon, jak więźniowie. Dosłownie to słowo jest użyte tak, jak więźniowie byli pilnowani czy też strzeżeni. Albo tak jak Boży pokój w liście do Filipian 4:7, Boży pokój nas strzeże, prawda, trzyma nas w tym Bożym obszarze Bożej łaski i Bożego działania. A więc jest ten zakon ogranicza możliwość poruszania się, wytycza granice. Prawda? Byliście trzymani jak pod strażą, aż do czasu. Aż do objawienia się potomka. A więc zwróćcie uwagę, mówi tutaj o tym i dobrym ograniczeniu, bo prawo miało to dobre ograniczenie dla ludu Bożego. I wspomina także w tej dalszej części tego wiersza, w wierszu następnym, w 24, tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A więc zwróćcie uwagę, że cały zakon i prawo miało nas i miało uchronić i strzec w tej Bożej prawości, świętości Izraela, aż przyjdzie Zbawiciel, Mesjasz, aż do tego czasu. I więcej, nie tylko był strażnikiem, ale był przewodnikiem, czyli dosłownie paidagogos, wychowawcą. I apostoł Paweł właśnie to rozwija później w czwartym rozdziale. Mówię, dopóki dziedzic jest dziecięcem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. A więc mówi, to był taki czas, kiedy zakon był wychowawcą, był pedagogiem. To jest to słowo, które wtedy funkcjonowało i kiedy pan miał swoje dziecko, oddawał niewolnikowi jako wychowawcy, pedagogowi pod ochronę i przewodzenie i prowadzenie właśnie niewolnikowi, który był dla tego dziecka wychowawcą, pedagogiem. I słuchajcie, oto mamy dziedzica, który jeszcze nie ma praw dziedzictwa, bo jest dzieckiem i nim opiekuje się niewolnik, który jest wychowawcą. I ten niewolnik ma prawo, ma rózgę i ma nawet prawo skarcić tą rózgą tego przyszłego dziedzica. Mówi, i tym był zakon. Był takim wychowawcą do czasu wyznaczonego, dopóki wiara w pełni nie zostanie objawiona i dopóki, i zadaniem tego wychowawcy było, jest wyraźnie, był przewodnikiem do Chrystusa, aby ci, którzy byli pod zakonem, mogli zobaczyć i przyjść do Chrystusa. Wydawałoby się, że Bóg zrobił absolutnie wszystko, żeby Żydzi, którzy byli pod zakonem, aby ten zakon właśnie pokazał ich i przyprowadził ich do Mesjasza. Okazało się, że byli w końcu tak przywiązani do tego zakonu, że zapomnieli i nie widzieli tego, do kogo ten zakon ich miał przyprowadzić i dla kogo on ich ciągle trzymał pod strażą i wychowywał, aby przyjęli Mesjasza. A więc ja na tym dzisiaj zakończę i do tego wrócimy za tydzień i jeszcze inne rzeczy, o których tutaj mówi apostoł Paweł. A więc byli, jak mówi w 25 wierszu, gdy przyszła wiara, już nie jesteście pod opieką przewodnika. A więc Paweł mówi tak, zakon to jest dodatek do czasu Mesjasza. Jest strażnikiem, był strażnikiem wychowawcą i miał przygotować lud Boży na przyjęcie Mesjasza. Niestety, jakby nie zobaczyli, nie zrozumieli i stało się odwrotnie. Przecież całe stronnictwo faryzeuszów, którzy dzisiaj też jest kilka grup, jest tak głęboko przekonanych o swojej sprawiedliwości, o swoich uczynkach dobrych i sprawiedliwych i tworzą tak mnóstwo przepisów, prawda? I na tym budują swoje własne usprawiedliwienie, co w oczach Bożych nie znajduje żadnego wytłumaczenia, bo potykają się o tego, który jest źródłem usprawiedliwienia, który został dany w pierwszej kolejności dla Izraela, to jest o Jezusa Chrystusa. Pamiętaj o tym, przekleństwo Chrystus wziął. Bracie i siostro, każdy z nas dzisiaj masz pełne prawo do wszelkiego błogosławieństwa. To, czego Bóg od nas oczekuje, od każdego z nas, abyś przestał zapracowywać, ale abyś brał i czerpał łaskę za łaską i błogosławieństwo przez ufną, dziecięcą wiarę, a Bóg będzie cię błogosławił. Dlatego Dawid, dlatego Stary Testament mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Pan grzechu nie poczytuje, który nie pełni zakonu, który nie robi wszystkiego tak, jak powinien, a jednak jest w oczach świętego Boga usprawiedliwiony. Dlaczego? Przez wiarę w Jezusa. I to wcale nie jest dla nas zachętą, abyśmy grzeszyli. To jest wręcz wyzwaniem dla nas, abyśmy tego, który stał się przekleństwem dla nas, abyśmy go nie ranili.